Dobry wieczór, Magdalena Górska-Czekaj, a razem ze mną gość, biolog Stanisław Łoboziak.
Witam serdecznie.
Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego odcinka Dekompresora Nauka poświęconego bioluminescencji i fluorescencji.
Jak tylko to usłyszałem, to od razu chciałem tutaj przyjść, ponieważ bardzo lubię ten temat. I właśnie moim takim hobby jest zgłębianie tego tematu i poszukiwanie różnych informacji dotyczących właśnie organizmów, które właśnie mają zdolność do emitowania światła.
Więc jeśli nasi słuchacze i widzowie nie widzieli jeszcze zielonych małp, ryb czy świń, niech oglądają nas do końca, bo warto.
Dokładnie.
Czym jest bioluminescencja i fluorescencja?
Znaczy, bioluminescencja jest to zjawisko emitowania światła przez organizmy żywe i właśnie ten przedrostek bio to oznacza. I ta emisja światła jest wynikiem reakcji chemicznej, która właśnie zachodzi w odwłokach świetlików, czy też, nie wiem, w komórkach glonów.
Rozumiem. To może byśmy się wybrali w podróż do Nowej Zelandii.
Bardzo chętnie.
Poprosimy slajd numer jeden. W 1887 roku Maorys i angielski geodeta zbudowali tratwę i ze świecami w dłoniach odkryli jaskinię pełną świecących larw, muchówki Arachnocarpia luminosa. Rodzaj Arachnocampa jest endemiczny w Nowej Zelandii i Australii.
Ja bardzo chciałem zobaczyć te jaskinie i w ogóle sprowadzić te larwy do Polski, ale okazuje się, że przepisy tego zabraniają. Raz, że to jest gatunek endemiczny, a raz, że Australia ma bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące właśnie wywozu i wwozu wszelkich organizmów żywych. No niestety nie udało mi się, ale bardzo chętnie chciałbym się z tobą wybrać do tej Australii.
Czy Nowej Zelandii.
Tak, nie? I Nowej Zelandii. Im szybciej to zrobimy, myślę, że efekt będzie niesamowity.
Tak. Większość swojego życia Arachnocampa luminosa spędza w stadium larwalnym. Jest to od 6 czy 12 miesięcy. Larwa tworzy sobie gniazdo w osłoniętych od wiatru miejscach. Tworzy też długie, i tu widzimy na 30-40 cm nici pokryte trującym śluzem. Te kropelki to jest właśnie nic innego jak ten śluz. Jej ofiarami są muchy, komary, ćmy, a nawet małe ślimaki. Obowiązuje zasada, że im bardziej głodna larwa, tym bardziej świeci.
Wcale się jej nie dziwię, skoro żyje w tej jaskini.
I w lesie deszczowym.
Tak, w lesie deszczowym. Znaczy, mnie bardzo interesuje na tym slajdzie, który właśnie był wcześniej, bo właśnie te kropelki świecą i bo nigdy nie widziałem takiej larwy na żywo, czy ona jest przyczepiona właśnie.
Ona znajduje się na górze, w gnieździe, tylko po prostu ona tak prostopadle
emituje światło, zamuje na tych kropelkach.
Tak, tak. I dokładnie.
No to jest niezłą spryciulą, ponieważ to musi przyciągać niezłą ilość właśnie owadów.
Powiedzmy sobie może teraz o procesie bioluminescencji, jak on przebiega. Poprosimy slajd numer 3.
Więc właśnie tutaj na slajdzie widzimy taką reakcję typową, która zachodzi w odwłokach świetlików i mamy związek, który nazywa się lucyferyną. Ten związek jest rozkładany tak naprawdę przez enzym lucyferazę i powstaje nam oksylucyferyna. W trakcie tej reakcji jest uwalniana właśnie energia w postaci światła, ale co ciekawe, do tej reakcji jest wymagany pewien nakład energii. Tam widzieliśmy w tej reakcji, że tam jest dopisane ATP oraz specjalne jony.
Ja to nazywam ATP takimi dolarami w komórce energetycznymi.
Dokładnie. One po prostu dostarczają energii niezbędną do przeprowadzenia niektórych procesów, między innymi właśnie świecenia tego odwłoka świetlika.
Nad wzorem reakcji była Marilyn Monroe, nieprzypadkowo, bo chcę, żebyście zapamiętali, że aby powstał proces bioluminescencji, musi zajść reakcja utleniania, tak jak włosy Monroe, bo nie była ona przecież naturalną blondynką.
Dokładnie, do utleniania włosów wykorzystuje się perchydrol, który jest niczym innym jak bardzo silnie stężoną wodą utlenioną. I w wielu na przykład glow stickach, czyli takich patyczkach, które przełamujemy i świecą, to właśnie w środku takiego patyczka znajduje się związek chemiczny, który po zmieszaniu się z wodą utlenioną zaczyna emitować światło. I w zależności od proporcji ta emisja tego światła może być albo dłuższa, albo krótsza, ale woda utleniona jak najbardziej w tym procesie odgrywa bardzo ważną rolę, tak jak przy utlenianiu włosów.
Więc zabawa w misie patysie, znana z Kubusia Puchatka, nabiera nowego znaczenia.
Dokładnie.
Zjawisko bioluminescencji jest szczególnie rozpowszechnione także wśród organizmów morskich.
Tak, i co ciekawe, wiele osób myśli, że te organizmy morskie jakby mają zdolność do naturalnej produkcji światła, czyli to jest reakcja, która zachodzi w ich ciałach, tak jak w przypadku świetlika, ale to nie jest do końca prawda. Mhm. Ja przytoczę tutaj taki przykład właśnie z filmu Gdzie jest Nemo, kiedy właśnie tata szukał Nemo i zgubił się ze swoją koleżanką w odmętach oceanu. Ona zobaczyła takie piękne niebieskie światło i tak. Zaczęła się powoli zbliżać do tego światła i w pewnym momencie zobaczyła wielkie szczęki ryby, która tak. próbowała ją pożreć. I no to niestety tak działa. Po prostu ta ryba zwabia tym świeceniem inne organizmy. Ale w wodzie morskiej są dwa szczególne gatunki bakterii. Jeden to się nazywa Photobacterium phosphoreum, a drugi to jest Alivibrio fischeri. I tak naprawdę wiele organizmów morskich ma takie specjalne kieszenie w swoim ciele, w którym produkują jakby substancje przywabiające te bakterie. I te bakterie tam się zasiedlają, namnażają i to one emitują światło. Czyli to jest jakby taka reakcja trochę symbiotyczna. My coś mamy, macie i wy. I właśnie te bakterie często były obecne na przykład na zgniłych rybach w portach i często...
Otwieramy lodówkę, tak, a tam...
To prawda, świecąca ryba. I to tak. Ja myślałem, że to jest zawsze jakaś ściema, ale tak naprawdę to jest szczera prawda, ponieważ na tych słonych rybach i odpadkach z tych ryb często w portach po prostu była niebieska łuna światła. I
ona miam.
Tak, brała właśnie stąd, że to te bakterie, które żyły w wodzie morskiej, po prostu jak się namnożyły, zaczynały emitować właśnie takie światło. Ono jest takie piękne, niebieskie, bardzo intensywne światło.
A ja chciałabym a propos pożerania opowiedzieć o świetlikach amerykańskich i tutaj poprosimy slajd numer 4. Na slajdzie tym widoczny jest samiec świetlika amerykańskiego z rodzaju Photunis. Samiec ten wysyła sygnały świetlne, a samica je wychwytuje i odpowiada serią sygnałów zwrotnych. Taka wymiana informacji powtarzana jest kilka razy. Nie jest to jednak bezpieczny sposób wymiany informacji. Są bowiem drapieżne samice gatunku świetlików z rodzaju Photunis. I tu poprosimy kolejny slajd. Widzicie tutaj na zdjęciu samicę właśnie z rodzaju Photunis, która pożera samca z rodzaju Photunis. I właśnie te samice po pierwsze wabią serią błysków tego nieszczęsnego samca, który staje się ich ofiarą. Ale Photurius zyskuje nie tylko jedzonko na kolejny dzień, ale też swoistą ochronę, bo ofiara, czyli samiec, zawiera substancje chemiczne, które chronią go przed ptakami i pająkami.
Nie chciałbym spotkać takiej samicy.
Więc może przejdźmy do drugiej części naszego spotkania. Porozmawiajmy o fluorescencji.
Dokładnie. Czyli tak, czym jest w ogóle fluorescencja? Fluorescencja jest to takie zjawisko, jakby go wytłumaczyć. W momencie, kiedy świecimy na jakiś związek wiązką światła określonej długości, na przykład ultrafioletem, tutaj mam taką latarkę, która właśnie świeci na ultrafiolet, to ten Pan ultrafiolet gadżet. Dokładnie pobudza...
tak.
ten związek i następuje emisja światła. Oczywiście nie jest to światło fioletowe, ale jest to światło, które ma długość fali niższą, czyli ma niższą energię. Czyli jest na przykład zielone, niebieskie, czerwone, ale na pewno już nie jest takie mocne. I to zjawisko zachodzi jakby w momencie uruchamiania latarki i kończy się w momencie, kiedy ją wyłączamy. W przypadku na przykład bioluminescencji mamy sytuację odwrotną, ponieważ to jest coś, co trwa cały czas i ma dłuższy jakby okres działania.
To przejdźmy może do slajdu numer 6.
O, tu jest to, co właśnie, że tak powiem, jest hitem i co zrewolucjonizowało biologię molekularną. Mm-hmm. A cała historia zaczęła się w Japonii, ponieważ ta meduza, Aquaria victoria, żyje u wybrzeży Japonii i nią bardzo zainteresował się taki japoński biochemik Osamu Shimura, który zaczął badać, dlaczego ta meduza emituje światło. Ona tak naprawdę emituje światło tylko w takich koszyczkach, które znajdują się...
Na obrzeżach parasola.
Tak, na obrzeżach parasola tej meduzy. I on bardzo... Trudno mu było wyizolować tak naprawdę substancję odpowiedzialną za emisję tego światła.
Miliony meduz poszły.
Tak, miliony meduz. Tak. Oni po prostu zbierali te meduzy w ogromnych ilościach i one się pojawiały tylko o określonej porze roku, więc też mieli problem, ponieważ nie zawsze się pojawiały. Ale tak naprawdę odkrył przypadkiem, że kiedy do moździerza, w którym ucierał właśnie tę tkankę, tak, na zocie, wpadła mu kropla wody morskiej i wtedy ten moździerz rozbłysnął na kolor niebieski. I co jest trochę dziwne, ponieważ sama meduza świeci bardziej kolorem zielonym.
Tak, ale mężczyźni kolory, no niebieskie od zielonego jeszcze odróżni, tak?
I on tak naprawdę najpierw odkrył białko niebieskiej fluorescencji, a dopiero później, badając to białko, odkrył, że istnieje również białko zielonej fluorescencji. Ale to jest takie zjawisko fizyczne, że aby meduza mogła świecić, to najpierw białko niebieskiej fluorescencji musi wyemitować światło niebieskie, które działa jak ta latarka ultrafioletowa i w tym momencie pobudza to białko zielonej fluorescencji i ono emituje już światło zielone. I to był taki krok milowy w ogóle w zrozumieniu tak naprawdę tak zwanego zjawiska fluorescencyjnego transferu energii. I to zjawisko wykorzystujemy obecnie w biologii molekularnej bardzo często, czyli na przykład jeden związek pobudza drugi i ten dopiero emituje światło.
GFP ma też szczególną budowę.
Tak, GFP jest niezwykłym białkiem, ponieważ ono, jak go wymodelujemy, to przypomina beczkę. W środku tej beczki są trzy aminokwasy, które tworzą fluorochrom, czyli to miejsce, które emituje światło. Ale co ciekawe, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, że podczas właśnie świecenia często powstają reaktywne formy tlenu.
Na przykład właśnie wolne rodniki.
Wolne rodniki.
Tak, które reagują z elementami komórki. Tak. Są silnie toksyczne. Ale GFP ma wyjątkową budowę, bo ono działa jako osłona. I to ono skupia, że tak powiem, mówiąc prosto, uwagę wolnych rodników na sobie. I ono reaguje, wolne rodniki reagują z GFP, a nie reagują ze składnikami komórki, będąc toksycznym dla komórki.
Prawie w ogóle te wolne rodniki się nie wydostają z tej struktury, ale co ciekawe, jest taka terapia, ona się nazywa terapią fotodynamiczną i ona właśnie polega na tym, że podajemy do komórek, na przykład rakowych, które mają większą zdolność pochłaniania jakichś barwników fluorescencyjnych i w momencie, kiedy świecimy na tkankę właśnie określonym światłem, to następuje tak duża po prostu emisja wolnych rodników, że te komórki giną, ale giną tylko komórki na przykład rakowe, a nie giną komórki, które właśnie są zdrowe. I szczególnie jest to wykorzystywane na przykład przy nowotworach w okolicach głowy i szyi, ponieważ tutaj wszelkie zabiegi takie chirurgiczne są ze względów estetycznych mało wskazane, więc widzimy, że wolne rodniki mogą pełnić jakąś pożyteczną funkcję.
Rozumiem. A powiedzmy sobie jeszcze o wyjątkowej Nagrodzie Nobla z 2008 roku, którą dostało trzech naukowców.
Tak, ci trzej naukowcy tak naprawdę Osamu Shimura odkrył GFP, a dwójka pozostałych naukowców, czyli już muszę sięgnąć do notatek, ponieważ już nie pamiętam.
Shimura, Chalfi i Tsien.
Chalfi i Tsien, dokładnie. I właśnie tych dwóch pozostałych badaczy otrzymało Nagrodę Nobla, ale za coś innego. Na przykład Chalfi wpadł na taki pomysł, żeby właśnie to białko GFP gdyby się go udało dołączyć do białka, które nas interesuje.
Tak, jest w kręgu zainteresowań.
Tak, jest w kręgu zainteresowań naukowców. To gdy go dołączymy i zajdzie ekspresja jednego białka, które nas interesuje, również zajdzie ekspresja jakby GFP. Ale musieliśmy trochę zmanipulować genom. Nie było to możliwe jeszcze chyba przez 20 lat, ponieważ nie zostały odkryte enzymy restrykcyjne, czyli enzymy, które pozwalają ciąć DNA.
Tak, ciąć, tak.
Więc jego idea była super, ale po prostu możliwości nie na te czasy. Ale oczywiście to się stało w przyszłości. Właśnie Chalfie zrobił coś takiego, że w końcu zmodyfikował, właśnie pociął DNA, wyciął ten gen z meduzy, dołączył go do innego białka.
Interesującego.
Tak, dokładnie interesującego i wszczepił tak naprawdę do bakterii. I ja tutaj ze sobą mam obecnie takie bakterie. Tak? Pokażę wam fragment tego odkrycia. To są bakterie Escherichia coli, które są wykorzystywane w laboratoriach, do których został wszczepiony właśnie gen zawierający gen GFP. I w tym momencie one widzimy, że jak pobudzimy je światłem ultrafioletowym, to emitują światło zielone. To świecenie jest bardzo intensywne, ale to białko GFP, które właśnie było naturalne. Widzimy,
Stasiu,
że
chyba podrywasz dziewczyny na, tak. na to.
Tutaj mamy na przykład naturalne GFP na górze, ale to GFP naturalne nie świeci tak intensywnie, ponieważ naukowcy oczywiście zawsze chcą zrobić coś dużo lepszego i zrobili na przykład GFP, które świeci, proszę zobaczyć, w taki oto sposób, czyli dużo intensywniej.
Tak.
I one są nazwane tak zwanymi wzmocnionymi GFP. Jeszcze może pokażę, jak wyglądają te bakterie w roztworze, ponieważ tak? jeśli chodzi właśnie w takich kolbkach, tutaj jest gęsta zawiesina tych bakterii.
Może ja przytrzymam, a ty będziesz świecił, będzie chociaż wspólnie.
I jak weźmiemy właśnie tutaj, przyświecimy, to widzimy, że to bardzo intensywnie emituje nam zielone światło i w momencie, kiedy wyłączam albo odstawiam latarkę, przestaje świecić. Więc to był taki krok milowy, ponieważ to pokazało, że z białkami, że to białko może działać w organizmie tak prostym, jakim jest bakteria. Dlaczego to było takie trudne? Ponieważ często okazuje się, że jeżeli wszczepiamy jakieś białko do organizmu, na przykład bakterii, to białko
nie ulega ekspresji.
Nie ulega ekspresji, ponieważ to białko musi zostać obrobione, zmienione, pofałdować się, przyjąć odpowiednią strukturę.
Tak.
To jest bardzo skomplikowane, ale okazało się, że GFP ma naturalną właśnie zdolność do przyjmowania tej konformacji. Nie wymaga żadnych szczególnych jakichś obróbek, żeby tą konformację przyjąć. I wtedy właśnie był taki badacz, który dostał tę nagrodę Nobla, Cien.
I tu poprosimy slajd numer 7.
I on właśnie wszczepił to fluorescencyjny, ten gen świecącego białka GFP, on je wszczepił do pierwszego organizmu eukariotycznego. Tutaj na tym slajdzie mamy
rezusa. Świnkę i tu widać, że świeci, nie cała świeci, tylko ryjek i raciczki.
Tak. I jeszcze mamy chyba szczury albo myszy.
Tak.
Ale co ciekawe, on nie wszczepił ich właśnie do tych organizmów takich najwyższych, tylko wszczepił do najprostszego organizmu eukariotycznego, jakim był nicień. Nicień to jest taki właśnie obleniec, który żyje w glebie. To był Cenorhabditis elegans.
Na nicieniu można mówić robaki, tak?
Tak, jak najbardziej.
Tak.
Ale to był dowód, że to białko jakby nie działa tylko w organizmach prokariotycznych, ale również w tych organizmach żywych, eukariotycznych. I w tym momencie nastąpił po prostu boom w biologii molekularnej. Wszyscy zaczęli wykorzystywać jakby to białko do śledzenia innych białek, do badania procesów komórkowych. Ale na czym polega niezwykłość w ogóle tego badania? Na tym, że te komórki są żywe, czyli my możemy w czasie rzeczywistym oglądać komórkę, procesy, które w niej zachodzą, te, które nas interesują.
Bicie serca.
Dokładnie.
Układ nerwowy, jak się...
Tak, oczywiście możemy wyznakować różne struktury, czyli na przykład możemy wyznakować tylko komórki nerwowe, czyli będziemy widzieć wszystkie nerwy w ciele zabarwione na zielono. Możemy na przykład tylko skórę, po prostu żeby komórki skóry świeciły właśnie na odpowiedni kolor. Mało tego, na tej szalce tutaj mam właśnie 6 odmian GFP, a jest ich chyba obecnie ponad 20, więc możemy sobie wyobrazić, że możemy właśnie wziąć i śledzić ponad 20 białek tak naprawdę jednocześnie w komórce. Widzimy, że te inne nie świecą tak intensywnie, ale ponieważ nasze oczy bardzo łatwo się adaptują do światła, ale do tych obserwacji wykorzystujemy mikroskopy fluorescencyjne, które doskonale to wszystko widzą i nawet najdrobniejszą różnicę są w stanie wychwycić. Co jeszcze ciekawego jest takiego w tym białku? Może to białko tak naprawdę możemy w różny sposób, właśnie te kolory zostały uzyskane w ten sposób, że naukowcy zbadali tę strukturę beczułki i zobaczyli, że jak w pewnym momencie dodadzą kilka aminokwasów albo coś zabiorą, to ono zaczyna świecić na inny kolor. I to było tak naprawdę hitem. Również zostało odkryte inne białka, na przykład u koralowca zostało tak naprawdę odkryte białko czerwonej fluorescencji i tak naprawdę teraz mamy białka w kolorze od jasno-żółtego do intensywnie fioletowego albo niebieskiego i możemy sobie wybierać, jest cała paleta tych białek.
Czyli możesz szaleć w swoim laboratorium.
Znaczy mogę szaleć tylko z tym, na co mam zgodę, więc szaleję z tymi 6 właśnie białkami.
Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo za to, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą dotyczącą bioluminescencji i fluorescencji.
A czy mogę jeszcze coś dodać na sam koniec?
Oczywiście.
Ponieważ teraz mi się przypomniała taka bardzo fajna historia, ponieważ żołnierze w okopach II wojny światowej, podobno jak pisali listy do swoich rodzin, to wykorzystywali w tym celu właśnie próchno, które było zainfekowane grzybnią opieńki miodowej, pasożytniczego grzyba, który rośnie właśnie na drzewach i oni, to światło było tak intensywne, że oni byli w stanie właśnie pisać listy przy tym świetle. Nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale wielu moich znajomych właśnie mówiło, że idąc nocą przez las widziało właśnie bioluminescencyjne próchno. Spotkałem się również z takimi zapiskami, że w irlandzkich kopalniach podkłady, które były właśnie służące do wzmocnienia stropów i ścian tych kopalń, były również zainfekowane właśnie tym grzybem i one również emitowały światło, więc górnicy w ogóle nie musieli używać lamp górniczych i to bardzo ułatwiało im pracę. A obecnie bardzo popularny jest taki grzyb, który się nazywa Panellus strypticus, ponieważ w przypadku opieńki miodowej świeci tylko grzybnia i to w ściśle określonych warunkach. A właśnie w przypadku tego grzyba, który pochodzi właśnie z Ameryki, również występuje w Europie, ale ten w Europie nie świeci. Raz się pomyliłem i zamówiłem tego europejskiego i hoduję, nie świeci. Więc czytam. Okazało się, że świeci tylko ten amerykański. No więc zamówiłem tego amerykańskiego, dokładnie. I amerykański właśnie Panellus strypticus, pasożyt buka, świetnie świeci, ma naprawdę po prostu intensywne, to światło jest bardzo intensywne i co ciekawe, świeci zarówno grzybnia, jak i owocniki. Więc on cały czas jakby emituje takie słabo zielone światło. A dlaczego to robi? Do tej pory nie wiemy, dlaczego większość organizmów świeci. Dlaczego świeci meduza? Nie wiemy tego. Dlaczego świeci ten grzyb? Też tego nie wiemy. W przypadku świetlika wiemy, ale to są takie pytania, które wciąż nurtują naukowców, ponieważ mimo, że zostały przyznane 3 Nagrody Nobla za odkrycie GFP. Nie wiemy, po co to GFP, do czego służy tej meduzie.
Jedna chyba 3 osobom.
Tak, jedna 3 osobom, przepraszam. Masz rację. Ale może
2 dla nas,
tak,
nie? Piątka.
2 dla nas.
No, dziękuję Ci bardzo, że wystąpiłeś w naszym programie. Wam dziękuję za uwagę. I na koniec bonus. Dzięki Międzynarodowemu Instytutowi, a jakiemu, dowiecie się za chwilę. Moi drodzy, jesteśmy dziś w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Pani Małgorzata Wiweger oprowadza nas po pracowni hodowli dania pręgowanego.
Dzień dobry Państwu.
Widzę bioróżnorodność wśród tych ryb. Z czego ona wynika?
Rzeczywiście, część ryb jest krokowanych, część jest paskowanych, część ma długie ogony, część ma krótkie ogony, ale wszystkie są rybami pochodzącymi z jednego gatunku. Są to ryby danio-rerio, danio-pręgowane, po angielsku nazwane zebrafish.
Dlaczego są one modelem doświadczalnym Państwa badań?
Są to ryby z rodziny karpiowatych, dosyć łatwe w utrzymaniu i w hodowli, z których możemy pozyskiwać bardzo dużo jednorodnego materiału. Dlatego też ta ryba została uznana jako ryba modelowa i używana jest teraz w badaniach zamiast myszy i szczurów.
Jakiego typu badania wykonują Państwo w swoich laboratoriach?
Mamy 8 grup pracujących z rybami danio. Grupy te prowadzą bardzo różnorodne badania. Mamy grupę zajmującą się chorobami Alzheimera i Parkinsona, degeneracją siatkówki, chorobami mitochondrialnymi, regeneracją i rozwojem serca, rozwojem kości, demetylacją, metylacją DNA.
Widzimy tutaj też ciekawe pudełka, w których są dwie ryby. O co chodzi?
Te dwie ryby znajdują się w pojemniku tarliskowym. Jest to pudełko, które ma podwójne dno. Chodzi o to, żeby rodzice nie zjedli swojej dzieci. Natomiast przegródka, która oddziela samca od samicy, jest po to, żeby opóźnić moment tarła. W ten sposób mamy więcej czasu na to, żeby zbierać materiał. Rozwój danio jest na tyle szybki, że stadium zygoty, na którym jesteśmy najbardziej zainteresowani, trwa 20 minut. Żeby zbierać materiał w ciągu dnia, wsadzamy takie dzielniki i z czasem wyciągamy jeden po drugim.
Czyli interesują Państwa wczesne stadia rozwojowe?
Tak, na ogół do naszych badań wykorzystujemy zygoty i osobniki, które mają maksymalnie 5 dni.
A jak odróżniają Państwo samca od samicy?
Samce na ogół są bardziej smukłe i bardziej pomarańczowe. Samice na ogół mają bardziej okrągłe brzuszki i są bardziej żółte. Natomiast samica, która się wytrze, natychmiast szczupleje. Najedzony samiec potrafi być bardzo gruby, a zestresowane ryby tracą kolor, więc mamy trochę zabawy w odróżnianiu tego, kto jest kim.
Mają też Państwo imponujące zaplecze laboratoryjne. Widzieliśmy mikroskop konfokalny u Państwa i widzieliśmy, że wykorzystują Państwo fluorescencję.
To prawda. Dzięki dofinansowaniu unijnemu mamy też unikatowy mikroskop Light Sheet, który też pozwala na oglądanie ryb, które mają fluorescencyjnie znaczone różne komórki.
Dziękuję bardzo za oprowadzenie nas po laboratorium w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Moi drodzy, mam jeszcze prezent dla Was, właśnie od Państwa z Instytutu. Do wygrania jest książka dla dzieci, ale moim zdaniem ciekawość zaczyna się właśnie od pozyskania ciekawości dziecka. Jeżeli macie ochotę wygrać tę oto książkę, napiszcie do nas na kontakt@dekompresor.pl. Dziękuję bardzo. Na koniec slajd numer 8. Moi drodzy, widzicie tutaj na koniec trochę humorystyczną, trochę to jest czarny humor, bo tutaj widać, że żaba też zapragnęła świecić i połknęła w tym celu lampkę choinkową. Więc ja zawsze mówię, nie tędy, nie tędy, nie tędy. Tak? No. Więc dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się ciepło, czekamy na Wasze komentarze, czekamy na Was na Facebooku, a ja czekam na Wasze też propozycje, o czym chcielibyście, aby ten nasz kanał Nauka był. Bo zapraszam ciekawych gości, niedługo będę rozmawiać z panią profesor, nazwiska nie zdradzę, o kaukaskiej księżniczce, która była żołnierzem armii generała Andersa. W planach mamy też rozmowy z innymi mistrzami nauki, więc do zobaczenia.